Cześć Ela.
Cześć Peja. Dziś będą rzeki i horyzonty.
Cześć. Cześć kochane osoby nas słuchające. Cześć Ela raz jeszcze. Cześć mikrofonie, którego nie używałyśmy chyba od miesiąca. Zrobiła się taka długa przerwa, ale wracamy z mnóstwem dobrych książek, słuchajcie. Dziś będzie poezja i proza, rzeki i horyzonty. Zobaczymy, gdzie popłyniemy z tym literackim nurtem. Ale ponieważ dawno się nie słyszeliśmy i nie słyszałyśmy, przypomnimy Wam o tym, że możecie nas oceniać w serwisie Spotify. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie nam 5 gwiazdek, podacie dalej nasze treści, komuś nas polecicie. Będzie nam super miło, jeśli w ten sposób docenicie naszą pracę. Możecie też wpaść na Patronite. Zapraszamy bardzo serdecznie dla naszych matronek i patronów. Mamy super rzeczy, booktury, rozdania, grupę, newslettery, same fajne sprawy. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie nasze matronki i wszystkich naszych patronów. To chyba tyle, jeśli chodzi o przypominajki. Dawno tego nie robiłam. Mam nadzieję, że pamiętam, jak się nagrywa Ela.
Ja też mam taką nadzieję, bo tak jak powiedziałaś, zebrała nam się całkiem spora sterta książek i jednym z problemów dzisiaj był wybór, o czym w pierwszej kolejności Wam opowiedzieć.
Bo... A potem jaki tytuł?
A potem jaki tytuł wybrać i co łączy te wszystkie 4 książki, które dzisiaj dla Was przygotowałyśmy. Więc to była długa burza mózgów. Ostatecznie zdecydowałyśmy się na ten nieco enigmatyczny tytuł Rzeki i horyzonty, ale myślę, że to wkrótce się wyjaśni, gdzie te rzeki płyną i co to za horyzonty się rysują w oddali. No, ale udało nam się właśnie podjąć tę decyzję, które książki pójdą dziś na pierwszy ogień, a te pozostałe będą, mam nadzieję, na Was czekać w kolejnych odcinkach. Czekają na nas na pewno, żebyśmy coś o nich opowiedziały. No, ale dzisiaj zaczniemy od poezji, prawda?
Tak, słuchajcie, zaczniemy od poezji. Bardzo mnie to cieszy, że znowu jest poezja w naszym odcinku. Czasami ona się pojawia i zawsze bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że Was też i że dzisiaj zachęcę Was do zapoznania się z dwoma prześwietno wybitnymi tomikami. Jednym z nich jest zbiór wierszy postkolonialny, wiersz miłosny Natalii Diaz w tłumaczeniu Joanny Mąkowskiej z wydawnictwa Słuchajcie Współbycie. Osoby, które nas obserwują na Instagramie wiedzą, że jesteśmy bardzo zajarane tym wydawnictwem. Trzymamy mocno kciuki za właścicielki i w ogóle, nie wiem co ty myślisz Ela, ale moim zdaniem debiutowanie poezją, wydawanie jako pierwszej książki poezji, uważam, że to jest...
Wspaniały i odważny krok.
Wspaniały i odważny krok, piękny statement, taka, no, taki trochę też manifest tego, czego, jaką wizją, jakimi wartościami kierują się właścicielki tego wydawnictwa. Bardzo dziękujemy za tę książkę. Cieszę się, że będę mogła Wam za chwileczkę już o niej opowiedzieć i o rzekach, które są w tej książce i o samej Natalii Diaz. Ale jeszcze tylko Wam powiem, co będzie tym drugim świetnym zbiorem. To jest zbiór wierszy US1, Muriel Rooksire w tłumaczeniu Marty Koronkiewicz. To z kolei jest wydawnictwo Osolineum i ono ma taką świetną serię książek poetyckich, Wygłosy. Znacie na pewno bardzo dobrze Ann Carson. W ogóle Ann Carson i Autobiografia Czerwonego to jest taka książka, która chyba bardzo do Was trafiła. To jest jedna z naszych ulubionych książek, a Wy bardzo często piszecie nam, że to jest też Wasza ulubiona książka i że trafiliście na nią dzięki nam, więc mam nadzieję, że podobnie będzie z Muriel Rooksire. Niedawno czytałam jeszcze z tej serii wiersze Adrienne Rich, Zejście do wraku, w tłumaczeniu Jerzego Jarniewicza. Ona była w mojej topce zeszłego roku, więc jak widzicie, to są bardzo moje klimaty.
Bardzo mocna seria.
Bardzo mocna seria. Jest jeszcze parę nieodkrytych, czekają na przeczytanie na tych stosach właśnie książki z tej serii, więc coś wspaniałego. Więc ja dzisiaj dla Was takie dwa tomiki wierszy będę mieć, a poza tym będzie jeszcze proza, prawda Ela? Może już to zapowiemy, skoro tutaj już zapowiadamy, co będzie, żebyście wiedzieli, jakie dobro na Was czeka w tym odcinku.
Najpierw oddam głos Pai, która Wam opowie o tych poetyckich tomikach w naszym odcinku, a później razem porozmawiamy sobie o książce Walentynka Elizabeth Wetmore z wydawnictwa Czarne, któremu dziękujemy bardzo serdecznie za przesłanie nam egzemplarza. Książkę przetłumaczyła Hanna Pasierska I ona też ukazała się w naszej drugiej ulubionej serii, czyli w serii Powieść wydawnictwa Czarnego, więc obie miałyśmy okazję już się z nią zapoznać i wymienimy się doświadczeniami z lektury, bo tego jeszcze nie zdążyłyśmy zrobić, a właściwie chyba świadomie zachowałyśmy sobie to na teraz, kiedy jesteśmy przed mikrofonem, więc ja już też jestem bardzo ciekawa, co Paja ma mi do powiedzenia o tej książce. A później, na koniec, ja trochę Wam opowiem o książce Megan Nolan, Zwykłe ludzkie ułomności, w przekładzie Katarzyny Makaruk, którą z kolei przysłało nam wydawnictwo Filtry. Wydawnictwu Filtry również bardzo serdecznie dziękujemy. Jak widzicie, dzisiejszy odcinek obfituje w bardzo udane prezenty od wydawnictw.
Tak, bardzo się cieszymy, że możemy Wam o tych książkach opowiedzieć. No ale właśnie przechodzimy do początku, czyli do tych wierszy miłosnych, postkolonialny wiersz miłosny, to jest pierwsza pozycja, którą chciałabym Wam trochę przedstawić. Zacznę może od powiedzenia Wam, że również świetny odcinek w tym zbiorze wierszy ukazał się w podcaście Zamorskim, który w ogóle opiekuje się medialnie tą książką, więc bardzo Wam polecam. Podlinkujemy Wam w opisie odcinka, żebyście mogli i mogły sobie posłuchać, co redakcja Zamorskiego ma do powiedzenia o tej książce. Ale ja też chciałabym się włączyć właśnie w rozmowy o tych wierszach, w opowieść, którą snuje przed nami Natalie Diaz, a właściwie wiele tych opowieści. Natalie Diaz urodziła się i wychowała w rezerwacie Fort Mojave i jest w połowie Meksykanką, a w połowie rdzenną Amerykanką. I te dwie tożsamości są bardzo ważne dla jej pisarstwa, ale to nie znaczy, że te jej wiersze zamykają się w jakimś takim statementie tożsamościowym. Ona pisze bardzo szeroko o tym, czym jest utrata i jak została wykorzeniona rdzenna ludność Stanów Zjednoczonych. Pisze oczywiście o queerowej miłości, postkolonialny wiersz miłosny. Tutaj przede wszystkim mowa jest właśnie o tym queerowym doświadczeniu miłości i o tym, co ta queerowość w kobiecym związku robi właśnie z jakimiś takimi kapitalistycznymi, heteroseksualnymi schematami, w które jesteśmy wtłoczeni. Mamy tutaj o naturze i jej roli w życiu indygennej ludności. Tutaj pojawia się ta rzeka, na której myślę, że będę chciała się skupić, bo kocham rzeki. Nie wiem, czy rozmawiałyśmy kiedyś o rzekach. Przed mikrofonem na pewno nie, ale...
Chyba nie.
Ale rzeki są... Nie wiem, jak w ogóle jak myślę o naturze i o krzywdzie, którą jej robimy, to jest mi bardzo ciężko. I no, nie wiem, ja przeżyłam strasznie katastrofę na Odrze. Po prostu to jest taki fizyczny ból. I to, jak Natalie Diaz pisze o rzece i tym, czym jest rzeka dla ludzi takich jak ona, dla rdzennych Amerykanów, to jest po pierwsze niesamowicie katartyczne, a po drugie właśnie odwraca to wszystkie te takie nasze kapitalistyczne oczekiwania względem przyrody i względem tego, co nam może ona nam dać i względem tego, jak na nią patrzymy i że nie nadajemy jej podmiotowości, kiedy ta podmiotowość dla rzek i dla natury szeroko rozumianej jest bardzo ważna, więc mamy tutaj tą naturę, jej rolę właśnie w życiu podmiotki lirycznej, w ogóle myślę też w życiu Natalie Diaz. Mamy tutaj przemoc, mamy tutaj broń i mamy tutaj przedawkowanie, tę bardzo taką ciemną stronę, ten wynik tej kolonialnej agresji, tej rasistowskiej agresji na rdzennych mieszkańców. Mamy tutaj w ogóle taki komentarz, czym są Stany Zjednoczone obecnie. To znowu nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to są wiersze polityczne. Tutaj bardzo jest wiele składników, które Natalie Diaz wspaniale układa i upycha w taką z jednej strony układankę, z drugiej strony wydaje mi się, że układanka jest takim bardzo uporządkowanym zbiorem, a tutaj tych granic tego, czym te wiersze są, tak naprawdę nie ma, bo jej myśl, jej wizja, jej interpretacja sięga bardzo szeroko. Co tu jeszcze mamy w tym zbiorze? Mamy, wydaje mi się, też takie tworzenie własnej mitologii. Zwłaszcza myślę, to ma miejsce w tych wierszach miłosnych, erotycznych, intymnych. Ta mitologia ma tutaj takie bardzo jednostkowe znaczenie, jest taka budowana właśnie w zamkniętej relacji, ale ona znowu otwiera się na te takie możliwości interpretacyjne. I mamy tutaj, no mówiłam o układance i o tym, że może to nie do końca jest taka dobra metafora albo takie dobre zwizualizowanie sobie tego, co tutaj się dzieje w tych wierszach. Może skoro już mówimy o naturze i o tej rzece i o tym, co tutaj się dzieje, jeśli chodzi o krajobraz, to może takim dobrym, taką dobrą metaforą albo takim dobrym zwizualizowaniem tego, co się działo ze mną, kiedy czytałam te wiersze, to, że te wiersze są takie trochę jak piasek. I wydaje mi się, że one czytelnika takiego jak ja, czytelniczkę taką jak ja, czyli białą kobietę z Europy, troszeczkę uwierają i wdzierają się wszędzie. I wydaje ci się, że już wszystko dobrze wytrzepałaś, ale tak naprawdę coś jeszcze gdzieś zostało.
Jakieś ziarenko.
Coś w bucie, w zębach. I to z jednej strony jest przyjemne doświadczenie, bo kojarzy się z przebywaniem w naturze, ale z drugiej strony czasami trochę uwiera. Więc myślę sobie, że może na przykład ta metafora piasku, który tak wchodzi wcale nie gwałtownie, tylko tak powoli. Wnosimy go z tymi butami i jego jest coraz więcej. I to jest taka myśl, która może zakiełkować i urosnąć w jakąś kubkę przemyśleń.
Wydmę.
O właśnie, tak. Tą wydmę, która się tak przesuwa, tak jak nasze myśli się przesuwają. Potem sobie znowu myślę, że może na przykład metafora takiego kopania. Nie chcę znowu powiedzieć archeologii, bo archeologia też może nie jest najlepszą taką takim wzorcem, żeby sobie tego przełożyć, ale myślę, że wykopywanie to już bardziej jakiejś historii, szukanie śladów przeszłości, szukanie śladów opowieści rdzennych Amerykanów, szukanie kości. Kości są tutaj również takim bardzo ważnym elementem, ale nie takim, jakim moglibyśmy się spodziewać. W sensie oczywiście są tutaj też kości jako pozostałości czegoś, jakichś szczątków, czy to zwierząt, czy to ludzi, ale też kości jako część ciała ukochanej. W tych wierszach miłosnych bardzo często pojawia się właśnie kość jako ten najbardziej intymny, najbardziej wewnętrzny,
schowany,
najbardziej ukryty element ciała ukochanej, co wydaje mi się jest bardzo ciekawe. Nie mówimy tutaj o krwi i o tkankach w takim stopniu, jak Natalie Diaz mówi o kościach. Takie poznanie kogoś do kości, na wylot. To jest taki bardzo obrazowy, ale jednocześnie bardzo piękny wyraz tego, jakiego rodzaju zbliżenia mamy w tych wierszach miłosnych.
Bardzo mi się podoba to, jak o tym opowiadasz. Ja jeszcze nie zdążyłam sięgnąć, ale mam to w planach na najbliższą przyszłość. Więc
no ja ci będę bardzo polecać.
Wiem. Już to wiem, że będę na pewno chciała to zrobić i podoba mi się to, jak o tym opowiadasz i też bardzo ciekawe jest opowiadanie o książce przez pryzmat właśnie tych emocji, które budzą w tobie jako czytelniczce. Myślę, że to też daje nam takie trochę inne, ale bardzo znaczące pojęcie o tym, jakie są te teksty i no właśnie, co one robią z nami.
Tak. No więc mam tutaj kilka wybranych już ulubionych. Gdy będziesz czytać, może do ciebie trafią te same, a może jakieś inne. Gdy tak sobie teraz to wertuję i mówiłam wam o tej mnogości tematów, które w tych wierszach się pojawiają, nie powiedziałam o jednym w sumie z, wydaje mi się, takich ciekawszych cykli, które tutaj mamy. Jest parę wierszy o koszykówce, słuchajcie. I te wiersze o koszykówce są rewelacyjne. W ogóle te wiersze są rewelacyjne, ale te wiersze o koszykówce, one są oczywiście o koszykówce, ale też o czymś więcej.
No, tego się nie spodziewałam.
Wiersze o koszykówce?
Tak.
Są naprawdę super. Więc no koszykówka właśnie jako taki sport uwalniający. Tutaj znowu pojawia się ta idea lotu i wolności. Więc są te są świetnie po prostu zbudowane i bardzo oddziaływują na wyobraźnię. I jednocześnie są w jakimś takim moim zasięgu, znowu moim jako kobiety, która urodziła tam, gdzie się urodziła i odebrała takie, a nie inne wychowanie i będącą jednak w tej europocentrycznej kulturze. Tutaj to, jakie odniesienia, do jakich dzieł odnosi się Natalie Diaz, na czym opiera swoją jakąś intelektualną spuściznę, to jest bardzo dalekie od tego, co my jako Europejczycy poznajemy, prawda? Tutaj nie ma właśnie tego, czego moglibyśmy się spodziewać i dlatego myślę, że te wiersze są takie ważne, że one z jednej strony coś znajomego nam pokazują, ale tak naprawdę jest tu bardzo wiele motywów, bardzo wiele skojarzeń, bardzo wiele obrazów, które nam, Europejczykom, znowu uogólniając, nie przychodzą w pierwszej kolejności do głowy, albo nie są tym, z czego jest zbudowana nasza imaginarium, albo nie są tą taką wytyczoną ścieżką skojarzeń i metafor, do której my jesteśmy przyzwyczajeni po takiej edukacji, jaką odbieramy. Więc pod tym względem wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo ważna rzecz na polskim rynku wierszy.
Tak, trzymasz tę książkę w ręku i ja się trochę waham, czy zadać ci pytanie o to, w jakim stylu te wiersze są napisane, w jaki sposób są napisane, czy po prostu poprosić cię, żebyś coś przeczytała. Nie wiem, czy planowałaś nam coś przeczytać?
Chyba nie, bo mój ulubiony wiersz Pierwszą wodą jest ciało, to jest wiersz o rzece. Jest przepiękny, ale jest też bardzo długi i w nim wszystko musi wybrzmieć. Więc mamy tutaj zarówno wiersze bardzo długie, właśnie takie, gdzie ten obraz liryczny składa się z bardzo wielu różnych perspektyw, a mamy też wiersze krótkie, albo ostre, albo ciepłe, albo pełne ciętych ripost, albo rozbudowane. Więc Natalie Diaz korzysta z bardzo wielu środków wyrazu. Pojawia się tutaj też bardzo wiele odniesień do fauny i flory, która jest mi obca, więc na przykład takie rzeczy sobie podkreślałam, że muszę zobaczyć, co to jest takiego, jak to wygląda. Tak, dokładnie, więc jest tutaj bardzo wiele, bardzo różnie są zbudowane te wiersze. Też myślę, że ta ich kompozycja odpowiada temu, co w danej chwili opowiada nam podmiotka liryczna. Polecam wam, naprawdę bardzo wam polecam. W świetnym przykładzie Joanny Mąkowskiej. Myślę, że tutaj bardzo wiele uważności zostało włożone w to, żeby te wiersze były najlepsze, jakie mogą być w języku polskim. Nie wiem. Właśnie chyba nie będę wam nic czytać. Myślę, że po prostu zachęcę was do tego, żeby sobie odkryć.
No dobrze, coś trudno. Dla siebie. Trudno. Musimy się z tym jakoś pogodzić.
Musicie zdobyć tę książkę, musicie ją przeczytać. Znaczy musicie. Bardzo bym chciała was do tego zachęcić. Do spotkania z tą piękną poezją Natalii Diaz i do wejścia w jej rzekę. Tak bym to powiedziała. Więc to jest Natalie Diaz, z którą was zostawiam. I teraz pozwolicie, że przejdę do Muriel Rukeyser. Słuchajcie, ja po prostu nie wiem, jak to powiedzieć, ale to jest hit. Moim zdaniem to jest hit. Tak jak Natalie Diaz, tak Muriel Rukeyser jest hitem. Tutaj w tym zbiorze mamy tak naprawdę dwa. Księgę umarłych i nocną muzykę. Na potrzeby mojego zachwalenia mam tego zbioru. Skupię się na Księdze umarłych. Muriel Rukeyser, w przeciwieństwie do Natalie Diaz, jest poetką już nieżyjącą, amerykańską. Ona zmarła w 1980 roku. A ten zbiór wierszy, Księga umarłych, wyszedł w 1938 roku, więc już trochę wody upłynęło, trochę czasu już minęło, ale te wiersze są tak niesamowicie aktualne, tak mocno osadzone w konkretnym punkcie w historii, do czego zaraz przejdę, ale też niesamowicie świadome i szerokie w swoim rozmachu. O tak. Bo ta Księga Umarłych to jest bardzo ciekawa rzecz, bo mamy tutaj reportaż, takie reporterskie spojrzenie Muriel Rukeyser, napisane wierszem. Muriel Rukeyser, kiedy wydała Księgę Umarłych, była już uznaną poetką, zadebiutowała bardzo mocno i ten jej pierwszy zbiór wierszy został bardzo dobrze przyjęty, więc ona, pisząc to, już była znana ze swojego spojrzenia, ze swojego zaangażowania społecznego. I tutaj patrzymy na katastrofę w Gully Bridge w Apalachach w Virginii Zachodniej. To jest katastrofa naturalna i zdrowotna. Tutaj ona opisuje tunel, który powstał w skale Hawk's Nest. Ten tunel został przekopany, żeby zmienić nurt rzeki, New River, więc znowu mamy tu rzekę, do czego przejdę, żeby zasilić lokalną elektrownię wodną, więc mamy tutaj bardzo silną ingerencję człowieka w środowisko naturalne. I do pracy nad przekopaniem tego tunelu zostali zatrudnieni niewykwalifikowani pracownicy. to jest czas wielkiego kryzysu, o czym musimy pamiętać, więc wtedy o pracę było trudno, więc cokolwiek zostało zaproponowane, ludzie się po prostu na to rzucali i jak można się domyśleć, nie byli zbyt dobrze traktowani, w ogóle nie dbano tam o ich zdrowie i bezpieczeństwo. W większości ludzie, którzy pracowali nad przekopaniem tego tunelu, to byli czarni Amerykanie. I w wyniku prac nad przekopaniem tego tunelu większość z nich zachorowała na pylicę krzymową, bo odwierty w tej skale były prowadzone w sposób no, całkowicie w zaprzeczeniu wszelkim możliwym, wyobrażonym normom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Były przekopywane na sucho, żeby przyspieszyć pracę nad odwiertem i żeby jak najszybciej przeprowadzić tę wodę przez tą skałę. Więc to jest ta sytuacja, w którą zagłębia się Muriel Rukeyser i to jest to, co ona w swojej poezji nam opisuje. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mamy tą tutaj Księgę Umarłych. Ja nie wiem, to jak, czy osoby słuchające, jakie fazy mieliście w dzieciństwie.
Ja wiem, do czego to zmierza.
Tak, teraz ręka w górę. Kto się jarał starożytnym Egiptem? Ja.
Ja nie.
O, ja się jarałam strasznie.
Wiem.
No i to jest taki mój moment, żeby wam powiedzieć, że kocham mumię. Może bardziej powinnam była powiedzieć, że kocham Rachel Weisz jako bibliotekarkę, ale jakby wychodzi na to samo. Więc tutaj wszyscy fani starożytnego Egiptu i mumii mogą się do mnie zgłosić i możemy sobie o tym porozmawiać. Ale teraz na poważnie wracając do tej Księgi Umarłych, no to Księga Umarłych to jest staroegipski bardzo ważny tekst zawierający pieśni, modlitwy i wskazówki, które miały pomóc zmarłym w podróży przez zaświaty. I tam w tej Księdze Umarłych są imiona bogów, wskazówki, to jakich demonów unikać, albo jak przebłagać złe siły, które się napotka właśnie w drodze do zaświatów i jakich niebezpieczeństw unikać i co na tego zmarłego może czekać. I to jest taka bardzo szeroka, takie bardzo szerokie odniesienie się do właśnie tej staroegipskiej Księgi Umarłych, bo nie spotkamy tutaj w tym poetyckim reportażu bogów ze starożytnego Egiptu, ale właśnie to skojarzenie o tym, jakich bogów należy przebłagać i jakie siły należy mieć po swojej stronie, myślę, że to jest taki bardzo oczywisty komentarz tego, co mówi nam tutaj Muriel Rukeyser. I no tak jak mówię, nie ma tutaj tego silnego takiego korzystania z właśnie mitologii staroegipskiej. Za to, co ciekawe, Muriel Rukeyser bardzo mocno siedzi w dokumentach. I mamy tutaj na przykład fragmenty posiedzeń komisji, mamy fragmenty przesłuchań sądowych, mamy fragmenty badań medycznych, z których ona korzysta, żeby tworzyć swoją opowieść i pisać swoje wiersze. Ale mamy też oczywiście tą piękną przyrodę i tą rzekę i te skały, które ludzie przyszli zniszczyć. Więc w ogóle zaczynamy, ten zbiór w ogóle się zaczyna właśnie od podróży w Apalachy. I od tego niesamowitego przepychu i tej niesamowitej siły, jaką ma podziwiana przez Muriel Rukeyser przyroda. I to jest niesamowicie skontrastowane z tym, co się potem z tym środowiskiem dzieje, kiedy zostaje ono całkowicie wywrócone do góry nogami w wyniku działań człowieka. No i oczywiście mamy tego człowieka, tego, którym się nikt nie interesuje, tego, który pracuje za najgorsze pieniądze, w najgorszych warunkach, bez jakichkolwiek szans na odszkodowanie, na pomoc medyczną, na reprezentację w sądzie, to jest przyjrzenie się tym, którzy w trakcie prac nad tym tunelem zginęli. Świetne są te wiersze. Moim ulubionym wierszem jest znowu bardzo długi wiersz, którego zastanawiałam się, czy go wam będę czytać, no ale nie będę go wam czytać, bo jest bardzo długi. I to jest taki dobry wiersz. Słuchajcie, ja bym chciała, żebyście, jak go będziecie czytać, żebyście po prostu zwrócili uwagę, moim zdaniem, na motyw schodzenia w zaświaty. Bo razem z podmiotem lirycznym najpierw patrzymy na to otwarte niebo, a potem wchodzimy do tego tunelu. I to jak stopniowo wszystko tam brzydnie i ciemnieje. I jak bardzo robi się klaustrofobicznie. No to jest po prostu majstersztyk słowa. I z jednej strony właśnie mamy tą bardzo takie to reporterskie spojrzenie, z drugiej strony mamy to niesamowicie wrażliwe spojrzenie Muriel Rukeyser na tą niedolę tych osób, które spotykamy po drodze, jak wchodzimy w te podziemia. No, świetna sprawa. Naprawdę świetna sprawa.
Mnie się wydaje, że nie zostawiasz nam wyboru właściwie.
Nie.
Z takim entuzjazmem, jak ktoś opowiada o poezji, to słuchajcie, to naprawdę musi być coś. Ja tak sobie myślę. Więc no, ja już jestem przekonana. Mam nadzieję, że Paja was też zdołała przekonać, bo ja widziałam, jak ona czyta te wiersze i właśnie te wszystkie emocje odbijające się na twarzy i mające jakieś właśnie tego rodzaju wyrazy dźwiękowe, jak przed chwilą, to świadczyło o tym właśnie, jak bardzo te wiersze oddziałują na czytelniczkę i no, bardzo to zachęca i to wszystko, co mówisz, też bardzo zachęca, żeby sięgnąć po oba te tomiki.
Tak. Ja jeszcze może wam tylko zareklamuję postać Mulier Rookshire, bo ja dopiero zaczęłam ją odkrywać właśnie, no, dzięki wydawnictwu Ossolineum, bo w Polsce jej wcześniej nie było. I no, ona angażowała się we wszystko, w to, co trzeba się było angażować, słuchajcie, w wojnę w Wietnamie, wojnę domową w Hiszpanii, no, ona była wszędzie tam, gdzie trzeba i mówiła o tym, co trzeba, była blisko ludzi, była queerem, inspirowała kolejne pokolenia niesamowitych pisarek, takich jak Alice Walker, takich jak Adrienne Rich, więc no, to co możemy czytać dzięki twórczości Muriel Rookshire. Ja dopiero teraz zaczynam sobie z tego wszystkiego zdawać sprawę, słuchajcie. Więc myślę, że świat Muriel Rookshire stoi przede mną otworem. Jest to piękny świat, coś mi się wydaje. A ja sobie tutaj patrzę jeszcze na te moje notatki i słuchajcie, zapisałam sobie jako taką ciekawostkę słowa, które otwierają staroegipską Księgę Umarłych. Przeczytam je wam. Rzeka płynie na północ, wiatr dmie na południe, każdy człowiek ma swoją godzinę. I myślę, że ten obraz rzeki, który pojawia się właśnie w US1 i w postkolonialnym wierszu miłosnym i w staroegipskiej Księdze Umarłych, to jest taki obraz, z którym chciałabym was zostawić. I wejdźcie do tej poetyckiej rzeki razem z tymi dwiema poetkami. Tak bym powiedziała. Myślę, że niniejszym możemy zamknąć poetycki kącik Pali, który się tutaj tak trochę zrobił. Rozgadałam się, ale bardzo chciałam wam przedstawić te tomiki. Ale to nie koniec z rzekami i horyzontami, które są naszym motywem przewodnim dzisiaj, prawda, Ela?
Jeszcze nie, jesteśmy dopiero na półmetku właściwie.
No właśnie.
I przechodzimy sobie teraz powolutku do prozy i porozmawiamy sobie we dwie o walentynce.
Tak,
Elizabeth,
bo to było tak,
Wetmore.
Ja wam powiem, jak to było.
Słucham.
To było tak, że już tę książkę czytałyśmy jakiś czas temu i ja miałam taki moment w tym roku, że Ela kończyła jakąś książkę, mówiła, o, to jest super dobre, i ja ją wzięłam i czytałam zaraz potem. I to mi się bardzo opłaciło, bo w pewnym momencie nie wiedziałam, co czytać, a Ela po prostu brała, czytała i mówiła, to jest dobre, i wtedy ja po prostu wiedziałam już, co dalej. I tak było w przypadku tej książki. Ela ją skończyła i potem zabrałam się za czytanie ja.
Tak, to jest książka, która naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Mam nadzieję, że będę wam w stanie opowiedzieć o tym przynajmniej w połowie tak pięknie, jak Paja przed chwilą opowiadała nam o poezji, ale mam nadzieję, że też Paja trochę mi w tym pomoże. To jest, tak jak tutaj napisano na okładce, późny debiut Elizabeth Wetmore i ja mam wrażenie, że to był bardzo dobry moment chyba w życiu tej pisarki na debiut, bo ta książka jest jednocześnie świeża, ale też czuć w niej jakąś taką bardzo dużą dojrzałość i nie wiem, jak jest w rzeczywistości, ale mam wrażenie, że to jest historia, która w niej dojrzewała od wielu, wielu lat i być może nabierała stopniowo kształtów i dzięki temu
i
siły i impetu, dokładnie, i dzięki temu jest naprawdę przejmująca i bohaterki, bo mamy tutaj bohaterki w liczbie mnogiej, mam wrażenie, że one jakoś tak strasznie nabrały życia i stały się wielowymiarowe i głębokie i prawdziwe, co wcale nie znaczy, że sympatyczne albo takie, które łatwo polubić, wręcz przeciwnie,
no, nie.
Prawda? Więc właśnie ich...
Ja to niektórych się bałam.
No właśnie. One budzą bardzo różne emocje, ale właśnie mam wrażenie, że jest w nich taka... taka prawdziwość, taka szczerość, jakaś autentyczność, która wiąże się z tym, że właśnie można by napisać albo tutaj przedstawić przed mikrofonem bardzo złożoną charakterystykę tych postaci i one nie mają według mnie jakiejś takiej wiodącej cechy. Czasami tak się dzieje w książkach, zwłaszcza w takich, gdzie mamy wiele bohaterek i perspektywa przechodzi od jednej do drugiej, jest podawana jak w sztafecie, więc wtedy często dzieje się tak, że te bohaterki jakoś tak, może nawet nie tyle, że się spłaszczają, ale że właśnie stają się trochę symbolem jakiejś pewnej cechy i coś konkretnego wysuwa się na pierwszy plan i można powiedzieć, ach, to jest ta bohaterka, która jest odważna, a to jest ta bohaterka, która właśnie za bardzo się angażuje i tak dalej, i tak dalej. A tutaj wydaje mi się, że bardzo trudno byłoby każdą z nich opisać jednym słowem i to jest coś, co mi się bardzo podobało. Tak trochę zaczęłam, może nie od początku, ale to
od
jest...
Od tego, co jest taką siłą napędową tej świetnej historii. Tak, tak. Jeśli mogę coś powiedzieć, to zanim przejdziemy do jakiegoś takiego zarysu fabuły, jeśli można, albo jakiejś takiej sytuacji, może bardziej niż fabuły, tylko sytuacji, to ja bym chciała się wtrącić do tego, co powiedziałaś o tych bohaterkach i ja się całkowicie z tobą zgadzam, że one są właśnie są wielowymiarowe i uważam, że ta wielowymiarowość wspaniale współgra ze światem, do którego jesteśmy zaproszone, bo wydaje mi się, że to też ma ogromne znaczenie, a jesteśmy zaproszone do Odessy, to jest małe miasteczko niedaleko granicy z Meksykiem, miasteczko, w którym ma miejsce odwiert ropy naftowej. Wszędzie dookoła pojawiają się tego rodzaju zakłady pracy, które z kolei no, bardzo mocno wpływają na to, jaka atmosfera panuje w tym mieście, co się dzieje z przyrodą, jacy ludzie tam ściągają, jak się zachowują, jakie mają perspektywy, kim są ci mężczyźni, którzy pracują, bo mówiłaś o kobietach, że mamy tutaj te kobiece głosy, no ale mężczyźni w tej książce też są i oni są bardzo właśnie mocno związani z tym, co się dzieje z przyrodą dookoła, prawda? Więc z jednej strony mamy właśnie te pustkowia otaczające Odessę i to, że nic tam nie ma, tylko te odwierty i tylko ten przemysł i tylko tą przemoc na naturze i też na jakichś zasadach panujących, które powinny były panować w tego rodzaju miejscach, więc wydaje mi się, że te bohaterki są świetnie związane z tym, jakie to jest miejsce, jak to miejsce ogranicza te postaci i też z czasem, bo mamy koniec lat 70. w Stanach Zjednoczonych, więc też to jest konkretny moment i one wszystkie, wszystko tutaj się to świetnie łączy, ten czas, to miejsce i te postaci. On to wszystko razem bardzo dobrze gra i uważam, że to jest podstawa fajnej książki.
Tak, tutaj już wspomniałaś o wielu elementach, z których złożona jest właśnie ta sytuacja wyjściowa. Myślę, że możemy właśnie trochę zarysować, co w tej książce się dzieje. Mamy moment, traumatyczny moment wyjściowy tej książki, kiedy 14-letnia dziewczyna z Meksyku zostaje zgwałcona przez właśnie takiego nafciarza, pracownika, który gdzieś na tych polach naftowych pracuje i w tym mieście również mieszka i po tym gwałcie szuka pomocy w najbliższym gospodarstwie, gdzie trafia na kolejną naszą bohaterkę, czyli Mary Rose. I Mary Rose postanawia jako właściwie jedyna z miasteczka zeznawać podczas procesu tego gwałciciela, więc tutaj jest kolejna bohaterka. No i stopniowo poznajemy też inne kobiety, które w Odessie mieszkają i które coś łączy ze sobą, albo faktycznie jakieś więzy, znajomości, albo po prostu sytuacja, w której się znajdują, to w jakich warunkach żyją, z jakiego rodzaju ograniczeniami czy trudnościami przychodzi im się mierzyć. Mamy więc Corinne, którą już wspomniałaś, to jest kobieta nieco starsza od pozostałych, z już innym doświadczeniem życiowym, której też niedawno umarł mąż, więc jest pogrążona w żałobie, to też jest taka ogromna siła uczuciowo-emocjonalna, która nią powoduje i która wpływa na to, kim ona się stała, jaka jest, co robi. Mamy też dziewczynkę z sąsiedztwa, Debra Ann, której punkt widzenia no siłą rzeczy różni się ze względu właśnie na jej wiek, ale też na taką nietypową sytuację życiową, ponieważ jej matka wyjechała, właściwie bez słowa zostawiła ją samą jako dorastającą dziewczynę właśnie w takich warunkach, gdzie dzieją się takie rzeczy, jakie przytrafiły się naszej pierwszej bohaterce Glory, o której wspomniałam.
Teraz, gdy tak nam opowiadasz o tych wszystkich postaciach, które tutaj spotykamy, o tych kobietach, myślę sobie, że oczywiście mamy tutaj tą straszną historię, która wprowadza nas w świat Walentynki, więc mamy to zetknięcie się kobiety z mężczyzną, przemoc, gwałt, a później proces w sądzie, te nierówne siły, oczywiście mamy te nierówne siły, bo nasza nastolatka Glory jest z Meksyku, gwałciciel jest biały, więc możecie sobie wyobrazić te napięcia, które pojawiają się w miasteczku. Ale teraz chciałam się skupić na matkach i na matkach i córkach w tej książce, bo myślę, że to jest kolejny taki duży temat, tak. Poza tym przed chwilą wspomnianym, który Elizabeth Whitmore świetnie rozbiera na części pierwsze, bo tych matek i córek jest tutaj bardzo wiele. To są matki obecne, nieobecne, tak jak powiedziałaś, starsze i młodsze, z doświadczeniem i bez. Córki, które mają tę opiekę, które jej nie mają, które przyglądają się tym matkom i nie chcą powtarzać błędów, które popełniły ich matki i albo ich nie popełniają, albo idą dokładnie tą samą ścieżką, mimo że nie chcą. Więc ten portret macierzyństwa jest tutaj naprawdę wielowymiarowy i ma taką naprawdę mocną siłę rażenia, jeśli sobie rozbierzemy wszystkie te matki relacje na części pierwsze.
Tak, bo te bohaterki, o których ja wspomniałam, to są takie, które myślę, że można uznać za główne, bo ich perspektywa pojawia się kilkakrotnie, ale są też takie rozdziały, które są właściwie takimi pojedynczymi opowieściami i te pojedyncze opowieści zazwyczaj właśnie są opowiadane nam przez matki, tak jak powiedziałaś, więc rzeczywiście ten temat macierzyństwa w różnych odsłonach tutaj się przewija przez całą tę książkę. Jest na przykład, dzisiaj wspominałyśmy, rozdział o Susan Ledbetter i o jej córce. I myślę sobie, że to jest bardzo trudne tak wiele powiedzieć o wnętrzu jednej osoby właśnie na tej niewielkiej przestrzeni, w tym interludium, więc nie w takiej historii, która będzie kontynuowana i która nam pozwala na rozwinięcie myśli i wątków, ale właśnie zarysować taki portret na kilku czy kilkunastu stronach. To jest większe wyzwanie, a to jest jeden z tych rozdziałów, które jakoś bardzo mocno we mnie zostały. I tak samo sobie myślę o ostatnim, przedostatnim chyba rozdziale.
Właśnie chciałam o nim powiedzieć, bo on jest taki dobry w ogóle, to jak Elizabeth Whitmore bawi się tutaj narracją, bo mamy tą narrację pierwszoosobową, trzecioosobową i mamy, jakby nie było, chór.
Tak, na końcu właśnie mamy ten chór.
To jest przedostatni rozdział, tak, więc prawie już ta ostatnia klamra. I ten chór pracownic jadłodajni to jest taki wyjątkowy głos, bym powiedziała. I tutaj też jest coś z tej matczynej opieki, którą one otaczają tą młodą dziewczynę, matkę, która przyszła tam pracować. I to, jak ten chór jest poprowadzony i jak opowiada właśnie tę historię, tą jednostkową, tym wielogłosem. Uważam, że jest to świetne i niesamowicie takie też obrazowe.
Tak, i to jest też taka zmiana perspektywy, zmiana narracji, która, mam wrażenie, mimo wszystko daje nadzieję w sytuacji całościowej, która jest raczej mało optymistyczna, jeśli przyjrzymy się właśnie tym wszystkim ograniczeniom i problemom, z którymi te kobiety się mierzą i całej tej dyskryminacji. Ale
bo są same.
Bo są same, no właśnie
no
do
nie,
tego
teraz
zmierzałam.
Mi to przyszło do głowy.
Właśnie do tego zmierzałam, że ta zmiana z tych pojedynczych pojedynczych narracji i z tego właśnie, jak każda z nich sama, nawet jeśli ma jakieś towarzystwo, jeśli próbuje się podzielić tymi swoimi przeżyciami, to ostatecznie koniec końców jest sama i sama musi te najtrudniejsze chwile przeżyć. No ale właśnie ten przedostatni rozdział, który nagle pokazuje, że jesteśmy jakieś my, że nie tylko ja przeciwko światu i przeciwko tej przemocy i przeciwko temu nieuprzywilejowaniu, ale jesteśmy też my i istnieje jakiś rodzaj, powiedzmy, siostrzeństwa czy wspólnotowości, czy wspólnej podmiotowości, które właśnie poprawia życie w tym miejscu albo umożliwia inne życie, inne horyzonty. Znowu ten tytuł tutaj wraca, te horyzonty, które się otwierają być może gdzieś indziej.
Tak, no i oczywiście jest też rzeka, bo są horyzonty, te ciągnące się w nieskończoność, tak by się mogło wydawać, pola naftowe, i też te horyzonty tych kobiet i tego, co jest możliwe w ich życiu i tego, jak one widzą swoją przyszłość, ten horyzont jest blisko czy daleko, czy jest znajomy czy nieznajomy, ale jest też rzeka, ale rzeka jest w ostatnim rozdziale, więc tego wam nie będziemy opowiadać, ale rzeka tutaj jest i wydaje mi się, że ona ma ogromne symboliczne znaczenie jakiegoś takiego oczyszczenia, rozpoczęcia od nowa, odgraniczenia, oddzielenia. Wydaje mi się, że tego jest tutaj bardzo dużo. Więc dla rzeki i dla wielu innych elementów warto przeczytać tę książkę, moim zdaniem.
Tak, ja jeszcze próbuję tutaj jakoś się streścić z tymi wszystkimi myślami, które mi chodzą po głowie, ale też tak podsumowując, o czym jest ta książka, bo tak mówiłyśmy, że to, o czym my tutaj mówimy, to nie jest za bardzo fabuła, tylko to jest jakaś sytuacja czy punkt wyjściowy, bo ta książka też w dużej mierze właśnie bazuje moim zdaniem na postaciach i na ich życiorysach, które są tutaj świetnie zarysowane, a nie tyle chodzi o jakieś wydarzenia, które się pojawiają. Więc myślę sobie, że to też jest taka historia o naszej odpowiedzialności i o tym, jak my odnajdujemy się w niesprawiedliwym świecie, który wokół nas został stworzony, bo trudno powiedzieć, żeby którakolwiek z tych kobiet była czemukolwiek winna. Zostały one wszystkie wtłoczone w pewne schematy, w pewne sytuacje, ale tutaj raz po raz pojawiają się jakieś takie wybory, których one muszą dokonywać, mniejsze lub większe. Oczywiście Mary Rose tutaj, która ma być świadkinią w sądzie i na której progu staje ta zmaltretowana, zgwałcona dziewczynka, więc ona jest taką główną postacią, która właściwie no, nie ma wielkiego wyboru i musi się zastanowić nad tym, co jest właściwie, co jest słuszne i jaką cenę ewentualnie przyjdzie jej zapłacić za którykolwiek z wyborów. Ale myślę, że właśnie w bardziej subtelny sposób te inne kobiety też stają przed różnego rodzaju wyborami i muszą trochę mierzyć się ze swoim sumieniem, które się odzywa czasem głośniej, a czasem ciszej i czasem być może wcale. No ale one podejmują jakieś decyzje albo nie podejmują żadnego działania i to też jest wtedy pewien wybór. Więc to też dla mnie był taki temat przewodni, który się gdzieś tu przewija właśnie. Czy jeśli jesteśmy w opresji, jeśli jesteśmy nieuprzywilejowane, to jak wygląda nasza odpowiedzialność i co właściwie możemy zrobić, czego nie możemy zrobić, gdzie przebiega jakaś granica pomiędzy byciem tylko ofiarą, a byciem zarówno ofiarą, jak i swego rodzaju sprawczynią czy utrwalaczką istniejącego status quo.
Mi się wydaje, że o tej książce można by dużo mówić, bo jeszcze można by bardzo rozwinąć właśnie to spotkanie tych dwóch światów, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Można by rozwinąć w ogóle rozmowę o pracy, tego, jakiego rodzaju praca jest możliwa w Odessie i co to robi z ludźmi i co to robi z kobietami, które nie mogą pracować albo które mogą pracować w bardzo ograniczonym zakresie i w ograniczonych zawodach i jak to wpływa właśnie na te decyzje, które podejmują, na ich myślenie o sobie właśnie jako o ofiarach albo jako o kobietach, które coś jednak mogą zdecydować i jakieś kroki poczynić. Więc myślę, że tutaj ta rozmowa o pracy też byłaby bardzo ciekawa. Oczywiście rozmowa o wymiarze sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych i te rozdzierające sceny w łazienkach, które się tutaj odbywają, te spotkania kobiet w łazienkach i te mikroagresje, które autorka tak świetnie zarysowuje właśnie. Niby się wspieramy, ale tak naprawdę każda wbija sobie szpilę i znowu to, o czym mówiłyśmy, że tak naprawdę każda z tych kobiet jest sama. No i oczywiście świetne opisy przyrody. Była już zaspoilowana rzeka, że rzeka jest ważna. Ale jest też burza piaskowa, punkt kulminacyjny. Bardzo to jest takie znaczące, no nie?
Tak.
Punkt kulminacyjny wszystkiego umieszczać w samym epicentrum burzy piaskowej. I ten towarzyszący nam i bohaterkom bezustannie żar. Jakoś tak jest to tak napisane, że jak ja czytałam o tym, że wszyscy się tam pocą, nie umieją oddychać, wszystko jest zakurzone, wszystko stoi, wszystko się praktycznie topi, to jest jakoś tak plastycznie opisane i tak niesamowicie wpływa na ten taki mocno klaustrofobiczny nastrój w tej książce i to odosobnienie, że ty postaci są często tak zmęczone tym upałem, że najchętniej leżałyby plackiem. Myślę, że to świetnie tutaj wszystko gra i jest kolejnym elementem tych świetnie połączonych ze sobą składowych, prawda, postaci, miejsca akcji, czasu akcji. Jeszcze taka atmosfera duszna, parna tutaj panuje, więc ja myślę, że to jest taka książka, którą można by sobie długo jeszcze rozbierać na czynniki pierwsze i wybierać te ulubione na przykład.
Tak, też jak tak mówiłaś, to co najmniej kilka kolejnych tematów mi przyszło do głowy, ale myślę, że już tego nie będę zdradzać. Zostawimy Was z tym opisem, który już teraz nam wyszedł w tej rozmowie, żebyście mogli i mogły sobie samemu i samym poszukać jakichś własnych wątków i zagadnień w Walentynce, którą bardzo serdecznie Wam polecamy.
Ale została jeszcze jedna, czwarta książka. Znowu proza. Tym razem Ela czytała ją sama, co nie znaczy, że ja nie przeczytam. Wszystko jest możliwe. Ale teraz ona Was zaprosi do świata Megan Nolan.
Tak. Mamy tutaj powieść Megan Nolan, Zwykłe ludzkie ułomności, więc na odmianę przeniesiemy się na trochę do Irlandii.
Kto by się spodziewał?
I do Anglii, bo jednak większość tej powieści, akcji tej powieści toczy się w Anglii, w Londynie, więc mamy znowu te dwa światy, dwa różne horyzonty, które czekają pewną rodzinę. I to ta rodzina tutaj właśnie, powiedziałabym, jest bohaterką i można tę jedną bohaterkę, rodzinę rozbić na poszczególne elementy, czyli na poszczególnych członków i członkinie tej rodziny. I ta książka jest właśnie o tym, o czym mówi tytuł, o zwykłych ludzkich ułomnościach. Tutaj na okładce jest taki ciekawy fragment zacytowany. Wychyliła się, przycisnęła nos do jego czystych, pachnących włosów i szyi, pozwalając sobie jeszcze raz się nimi rozkoszować. Nie ma żadnego sekretu, Tom, albo raczej są setki, ale żaden by cię nie zainteresował. Cała tajemnica tkwi w tym, że jesteśmy rodziną, zwyczajną rodziną, zwyczajnie nieszczęśliwą, tak jak twoja. I mam wrażenie, że Megan Nolan trochę odwraca to sławne zdanie, prawda? Też o nich pomyślałaś od razu, że wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa jest nieszczęśliwa na swój sposób. I myślę, że Megan Nolan mówi nam, że wcale nie. I że wszystkie nieszczęśliwe rodziny, proszę pana, wszystkie nieszczęśliwe rodziny też są do siebie podobne. Ale to tak jest oczywiście taka gra, myślę, z tym słynnym zdaniem i z tym słynnym cytatem, ale też jest to bardzo ciekawy punkt wyjścia właśnie do opowiedzenia tej historii. To właśnie nieszczęście, ale takie całkiem zwykłe. Nie jakieś wydumane, niewyjątkowe, tylko bardzo szare i codzienne.
Niewielkie tragedie na wysokim szczeblu.
No właśnie, i dopiero to, że dochodzi do takiej wielkiej tragedii, to znowu jest jakiś taki punkt wyjścia dla tej historii, no ale my właśnie za tą wielką tragedią chcemy doszukać się jeszcze większej tragedii, a znajdujemy tylko zwykłe nieszczęście. Ta tragedia, o której wspominam, to jest zaginięcie i śmierć małej 3-letniej dziewczynki na angielskim osiedlu i szybko okazuje się, że tę śmierć oskarżona zostaje najmłodsza członkini naszej rodziny, czyli 10-letnia Lucy, która z tą dziewczynką się bawiła. No i w tym momencie oczywiście cała ta rodzina, która przybyła z Irlandii, zostaje postawiona w świetle reflektorów i zaczynają się nią interesować ludzie, a przede wszystkim jeden dziennikarz z Brukowca, który jako pierwszy dociera do nich, trochę udaje mu się ich gdzieś odizolować. Oczywiście bardzo interesownie, bo chcę po prostu z nich wyciągnąć całą tę historię.
I ubarwić ją odpowiednio i sprzedać.
Otóż to. I to jest bardzo ciekawa postać tego dziennikarza, Toma. On jest po prostu strasznie antypatyczny, jest okropną postacią i naprawdę nie ma się ochoty o nim czytać, z jego punktu widzenia patrzeć na całą tę historię i zastanawiałam się, po co on tam jest, dlaczego zajmuje tyle miejsca i dlaczego ja muszę patrzeć na świat jego oczami. Ale jest taki moment, tak mi się przynajmniej wydaje, podczas lektury, kiedy można sobie z takim dosyć sporym dyskomfortem uświadomić, że trochę patrzymy tak jak on i że trochę czekamy na ten moment, kiedy wreszcie wyjdzie na jaw, o co chodzi, kto kogo molestował, co tam się wydarzyło. Właśnie, więc on, myślę, służy takiemu trochę pokazaniu tych najgorszych instynktów, które w nas się kryją, ale one mogą też wynikać, myślę, z tego, że my po prostu bardzo pragniemy jakiegoś rozwiązania, jakiegoś powodu, jakiegoś takiego łatwego rozwiązania danej sytuacji. Mówiłyśmy o tym na pewno kiedyś w kontekście gwałtu i tego, że gwałciciele często są odmalowywani jako jakieś takie potwory czyhające gdzieś poza społecznością, w ogóle niemal nie ludzie,
mityczne postaci
z piekła rodem, które właśnie istnieją, ale poza społeczeństwem, bo społeczeństwo takie nie jest i społeczeństwo za to nie odpowiada w związku z tym. I mam wrażenie, że tutaj też taki instynkt dochodzi do głosu, że no, co jest tak bardzo nie tak z tą rodziną, że dopuściła do czegoś takiego i że takie dziecko wyrosło i że takie rzeczy.
Kto to słyszał? To, u nas to nigdy w życiu czegoś takiego.
Właśnie,
nie
w Anglii nigdy by się nie wydarzyło. To wiadomo, przyjechali z Irlandii i tutaj oczywiście można podstawić jakąkolwiek narodowość czy inne cechy określające daną grupę ludzką, no ale właśnie to zwalanie odpowiedzialności przecież nie u nas w kraju, nie w naszym społeczeństwie, nie na tym osiedlu i tak dalej. No i właśnie ten dziennikarz trochę, mam wrażenie, uosabia to podejście i to czasem pewnie nieuświadomione założenie, że no musiało coś się wydarzyć strasznego, bo przecież nie u nas, nie tacy jak my i tak dalej, i tak dalej. Więc taka to jest historia i stopniowo poznajemy perspektywy kolejnych członków rodziny. Mamy tutaj przede wszystkim Carmel, matkę Lucy, która jako nastolatka zaszła w ciążę w Irlandii, więc oczywiście był to wielki, wielki wstyd i trzeba było coś postanowić i rodzina postanowiła właśnie wyjechać do Anglii, żeby nie musieć w swoim rodzinnym miasteczku się mierzyć z
znosić tych spojrzeń.
Znosić spojrzeń, mierzyć się właśnie z hańbą i tak dalej, i tak dalej.
I z tym, znowu to chyba wraca do tego motywu, co powiedziałaś, z tym wywyższaniem się, że jak to tak, u nas to na pewno w naszej rodzinie by się to nie wydarzyło, jak można było do tego dopuścić, znowu to żerowanie na jakiejś, na przypadku, na sytuacji, która wcale nie jest nie do pomyślenia tak naprawdę, no nie?
Tak, więc mamy właśnie tę historię o tej nastoletniej ciąży i tego, jak Carmel się z tym czuje i w związku z tym, jak wygląda jej relacja z tą małą dziewczynką, która się potem rodzi. Mamy jej brata, który jest alkoholikiem, ma problem alkoholowy i też stopniowo dowiadujemy się, jak jego życie się zmieniało, jak postępowała ta choroba alkoholowa u niego i co on w związku z tym czuł. Mamy ojca, który jest bardzo skryty, bardzo milczący, oczywiście nie mówi o swoich emocjach, o swoich problemach, ale też opisany jest właśnie taki decydujący okres w jego życiu. Myślę, że te fragmenty, które dotyczą przeszłości tych poszczególnych postaci, są właśnie, skupiają się na jakichś decydujących momentach, takich może niewielkich, chociaż w przypadku Carmel to oczywiście jest wielka zmiana, ale to nie zawsze muszą być takie momenty, które wyglądają na bardzo przełomowe, ale które jednak niosą w sobie jakąś zapowiedź zmiany, zapowiedź katastrofy, zapowiedź tego, jak dalej się potoczą losy tej postaci. No więc w przypadku ojca to są stosunki z jego pierwszą żoną i to, jak one wyglądały. Więc mamy tutaj bardzo takie zwykłe, znowu ludzkie sprawy, czyli jak się układa małżeństwo, jak sobie radzimy z problemami i
jak wychowujemy dzieci. Blisko czy na dystans, co im mówimy i tak dalej.
I tak dalej.
Jak to w rodzinie.
I tak dalej, no właśnie. I wreszcie jest też w pewnym stopniu, bardzo niewielkim, perspektywa Lucy, czyli właśnie tej dziewczynki, która myślę jest bardzo ciekawa i trochę żałuję, że nie ma jej więcej, ale no myślę, że to też jest celowe, że ta dziewczynka, którą bardzo niewiele osób się interesowało i bardzo niewiele osób zadawało sobie ten trud, żeby poznać jej wnętrze, poznać ją.
Co w ogóle ma do powiedzenia.
Co w ogóle ma do
nie
powiedzenia.
Tylko w tym temacie, tak?
Tak, tak, więc myślę, że to jest właśnie takie pokłosie tego, jak wyglądało te pierwsze 10 lat jej życia. I my to jako czytelnicy i czytelniczki obserwujemy właśnie to jej oddalenie i to, że ten jej głos nie ma szansy za bardzo wybrzmieć. A jeśli ma, no to dopiero musi być stopniowe odkrywanie, bo wcześniej nie było takich podwalin, które by pozwoliły.
Po co w ogóle
pozwoliły
o cokolwiek pytać? Tak, tak, teraz jest powód, żeby o coś ją spytać i czegoś się od niej dowiedzieć i usłyszeć jakąś historię. Ale też, no właśnie myślę, że to jest ten kontrast, o którym mówisz, prawda, że nie interesujemy się tobą wcześniej, bo tak naprawdę co możesz mieć do powiedzenia dziecko, a dopiero kiedy dzieje się coś, może być z tego stworzona jakaś historia dla brukowca, czy po prostu, to teraz to jest moment, żeby wreszcie się nad tym dzieckiem pochylić. Dosyć taki smutny, wydaje mi się, komentarz społeczny. Jeśli można się go doszukiwać w tej książce, to myślę, że jest smutny.
Tak, myślę, że jest smutny. Ta książka, myślę, że to nie jest spoiler, bo też to nie jest tak naprawdę taka książka, w której należałoby się przejmować spoilerami, ale chciałam tylko powiedzieć, że ma właściwie otwarte zakończenie, tak myślę, w którym być może można się doszukiwać jakiejś nadziei albo przynajmniej jakiegoś takiego zawieszenia bez nadziei, która no niestety tutaj często się przewija przez życie tych postaci. I no właśnie, to jest potem nasza już decyzja jako czytelniczek i czytelników, jak my tę końcówkę zinterpretujemy i jak będziemy przewidywać dalsze losy.
Co tam na horyzoncie?
Co na horyzoncie właśnie? Pięknie
tak
to podsumowałaś.
Wrócić, tak, do jakichś takich zahaczek naszego odcinka, czyli Rzek i Horyzontów. Wspaniale, dziękuję Ci za opowieść o tej książce. Dziękujemy jeszcze raz wydawnictwu Filtry za przysłanie nam egzemplarza. To chyba wszystko. Znaczy, myślę, że na pewno możemy mówić długo i wiele, ale już trochę się rozgadałyśmy. Mamy nadzieję, że zaspokoiłyśmy Wasze potrzeby usłyszenia o jakichś ciekawych książkach. Trochę ich było. Różnorodne, więc wybierajcie śmiało coś dla siebie. Oczywiście odzywajcie się do nas, co tam u was fajnego, co się działo. Miałyśmy trochę przerwy, więc nie jesteśmy na bieżąco. Więc odezwijcie się, co tam ciekawego w czytaniu i w ogóle. Na naszych mediach społecznościowych czekamy na was. Zapraszamy na naszą fajną stronę internetową. Zapraszamy na Patronite'a. Zobaczcie, co tam w opisie odcinka. Fajne rzeczy. I czytajcie fajne książki. I miejcie dobre następne 2 tygodnie. Bo do usłyszenia za 2 tygodnie.
Do usłyszenia.